Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Lucy Mount Montgomery zatytułowanej Ania ze Złotego Brzegu. Przełożyła Ewa Łozińska-Małkiewicz. Czyta Joanna Pach-Żbikowska. Rozdział pierwszy.
Jak jasno świeci dzisiaj księżyc,
powiedziała do siebie Ania Blight, idąc ścieżką przez ogródek Wrightów do ich drzwi frontowych, na które słonawym, poruszanym bryzą powietrzu opadały płatki kwitnącej wiśni. Przystanęła na moment, aby rozejrzeć się po wzgórzach i lasach, tak bardzo kiedyś ukochanych, które dziś nadal ją zachwycały. Drogie Avonlea! Teraz i od wielu zresztą lat jej domem było Glen St. Mary, ale tutaj było coś, czego Glen St. Mary nigdy mieć nie będzie. Na każdym kroku napotykała ślady swojej młodości. Pola, po których kiedyś spacerowała, witały ją serdecznie. Nie zamilkło echo dawnego, rozczulającego dziś życia. Wręcz przeciwnie, otaczało ją zewsząd. Wszystkie miejsca, na które patrzyła, łączyły się z uroczymi wspomnieniami. Ogrody, w których straszyło, i kwitnące róże z minionych lat. Ania zawsze uwielbiała powroty do domu w Avonlea, nawet gdy powody przyjazdu nie były radosne. Tym razem wraz z Gilbertem przyjechali na pogrzeb jego ojca, a Ania została jeszcze na tydzień. Maryla i pani Lindę nie chciały zgodzić się na jej szybki wyjazd. Dawny pokój na facjatce nad gankiem zawsze na nią czekał i Ania, udając się na spoczynek w dniu przyjazdu, znalazła tam wielki bukiet wiosennych kwiatów, które zostawiła dla niej pani Lindę. Natychmiast zatopiła w nim twarz i poczuła zapach niezapomnianych, minionych lat. Ania, którą kiedyś była, czekała tu na nią. Dawne wzruszenia i radości poruszyły jej serce, a pokoik na facjatce otoczył ją swymi ramionami, otulił i owinął. Patrzyła z miłością na łóżko przykryte zrobioną przez panią Lindę kapą we wzorek z liści jabłonki, na czyściutkie poduszki wykończone koronką, którą udziergała pani Lindę, na dywaniki Maryli roboty pokrywające podłogę, na lustro, w którym kiedyś odbijała się twarz malutkiej sierotki o gładkim dziecięcym czole. Wspomniała, jak płaczem ukoiła się do snu pierwszej nocy dawno temu. Ania zapomniała, że jest spełnioną matką pięciorga dzieci i że w Złotym Brzegu Susan Baker znów w tajemnicy przed innymi robi na drutach maleńkie buciki. Ponownie stała się Anią z Zielonego Wzgórza. Kiedy pani Lindę weszła, wnosząc czyste ręczniki, zastała ją rozmarzoną ze spojrzeniem utkwionym w lustrze.
Cudownie mieć cię znowu w domu, Aniu. Od co? Minęło już 9 lat od twojego wyjazdu, lecz obie z Marylą nie możemy przestać za tobą tęsknić, mimo że nie jesteśmy już tak samotne, odkąd Dawid się ożenił. Mili to urocza dziewczyna, a jakie piecze ciasta. Chociaż ciekawska z niej sroczka, wszystko ją interesuje. Zawsze jednak mówiłam i będę powtarzać, że nikt nie może równać się z tobą.
Och, pani Lindę, tego lustra nie da się oszukać. A mówi ono wyraźnie, nie jesteś już taka młoda jak kiedyś,
kaprysiła Ania.
Nadal masz bardzo dobrą cerę,
pocieszyła ją pani Lindę.
Oczywiście nigdy nie miałaś specjalnych rumieńców, więc nie było czego tracić.
No i na razie nie pojawił się nawet ślad drugiego podbródka,
odparła wesoło Ania.
A mój stary pokój doskonale mnie pamięta, pani Lindę. Cieszę się. Czułabym się zraniona, gdybym po przyjeździe przekonała się, że lustro mnie zapomniało. I cudownie znów zobaczyć księżyc wstający nad lasem strachów.
Wygląda jak wielki kawał złota na niebie,
powiedziała pani Lindę, nieco zaniepokojona własnym poetyckim nastawieniem i jednocześnie wdzięczna losowi, że Maryla tego nie słyszy.
Proszę tylko spojrzeć na te szpiczaste jodły na jego tle i brzozy w dolince, które nadal wyciągają ramiona do srebrnego nieba. Teraz to już wielkie drzewa, a pamiętam, gdy były świeżo wyrośniętymi malutkimi krzewinami. Przez to od razu odczuwam upływ lat.
Drzewa są jak dzieci,
skomentowała pani Lindę.
Na chwilę spuścisz je z oczu, a już stają się dorosłe. Spójrz na Freda Wrighta. Ma zaledwie 13 lat, a jest już prawie tak wysoki jak jego ojciec. Na kolację jest gorąca zapiekanka z kurczaka, a specjalnie dla ciebie zrobiłam ciasteczka cytrynowe. Nie obawiaj się, możesz spać w tym łóżku. Wywietrzyłam dzisiaj całą pościel, a Maryla, nie wiedząc o tym, zrobiła to samo, a potem także Mili. Mam nadzieję, że jutro pojawi się Mary Maria Blight. Zawsze lubiła pogrzeby.
Ciotka Mary Maria. Gilbert zawsze tak ją nazywa, chociaż jest tylko kuzynką jego ojca. Zawsze mówi do mnie: Anusiu, wzdrygnęła się Ania. A kiedy spotkałyśmy się pierwszy raz po ślubie, powiedziała: jakie to dziwne, że Gilbert wybrał ciebie. Wokół niego było przecież tyle innych uroczych dziewcząt. Być może dlatego nigdy jej nie polubiłam. I wiem, że Gilbert też za nią nie przepada, mimo że absolutnie nie chce się do tego przyznać.
Czy Gilbert zostanie na długo?
Nie, musi wrócić już jutro wieczorem. Pacjenci wzywają.
Cóż, dobrze przypuszczałam, że odkąd w zeszłym roku odeszła jego matka, już nic go nie trzyma w Avonlea. Stary pan Blight nigdy nie odzyskał formy po jej śmierci. Po prostu nie miał już po co żyć. Blightowie zawsze tacy byli. Zawsze. Zbyt wielką wagę przywiązywali do ziemskich rzeczy. Jakie to smutne, że nie ma już w Avonlea nikogo z ich rodziny. A to byli tacy dobrzy ludzie. Ale cóż, za to mamy w bród Sloanów, a Sloanowie zawsze pozostaną Sloanami i będą nimi do końca świata. Amen.
Niech sobie będzie tylu Sloanów, ile chce. Po kolacji wyjdę do starego sadu na spacer w świetle księżyca. Przypuszczam, że kiedyś w końcu będę musiała iść do łóżka. Chociaż moim zdaniem spanie w księżycową noc to marnowanie czasu. Ale wstanę wcześniej, żeby sprawdzić, jak pierwsze słabe poranne światło przedziera się przez las strachów. Niebo stanie się koralowe, rudziki będą podskakiwać w okolicy. Być może nawet szary wróbelek wyląduje na parapecie. A w ogrodzie zakwitną stokrotki.
Ale króliki zjadły cały klomp czerwcowych lilii.
Zatroskała się pani Lindę, schodząc na dół i czując pewną ulgę, że nie musi już rozprawiać o księżycu. Ania była zawsze trochę dziwna pod tym względem, a teraz można śmiało stwierdzić, iż nie ma nadziei, by kiedykolwiek z tego wyrosła. Diana wyszła ścieżką na spotkanie przyjaciółki. Nawet w świetle księżyca widać było, że jej włosy są nadal czarne, policzki różowe, a oczy równie błyszczące jak kiedyś. Ale światło księżyca nie pozwalało ukryć faktu, że w minionych latach przybrała na wadze, a przecież nigdy nie była chudziną, jak mawiali ludzie w Avonlea.
Nie martw się, kochanie, nie zostanę długo.
Miałabym się z tego powodu martwić? Powiedziała z wyrzutem Diana.
Wiesz, że wolałabym spędzić wieczór z tobą, niż iść na to przyjęcie. Nie nacieszyłam się jeszcze twoim towarzystwem, a wyjeżdżasz już pojutrze. A brat Freda, rozumiesz, po prostu musimy jechać.
Oczywiście, że musicie, przecież wpadłam tylko na chwilę. Przyszłam naszą starą trasą, mijając źródełko leśnej boginki przez las strachów obok altanki w waszym ogrodzie. A potem wzdłuż zwierciadła wierzb, gdzie zatrzymałam się, żeby popatrzeć jak kiedyś na odwrócone w wodzie odbicia drzew. Ależ one urosły.
Wszystko urosło, powiedziała Diana z westchnieniem. Kiedy patrzę na małego Freda, wszyscy tak bardzo się zmieniliśmy, z wyjątkiem ciebie. Ty się nie zmieniasz, Aniu. Jak to się dzieje, że nadal jesteś szczupła? Popatrz na mnie.
Nabrałaś nieco wyglądu matrony, zaśmiała się Ania.
Ale na razie jeszcze nie rozrosłaś się wszerz, co bywa typowe dla średniego wieku, Di. A co do braku zmian u mnie, otóż pani H.B. Donnell zgadza się z tobą. Powiedziała mi na pogrzebie, że nie wyglądam nawet o dzień starsza. Ale pani Harmonowa Andrews tak nie myśli, rzekła. Moja droga Aniu, wyglądasz mizernie. Wszystko zależy od punktu widzenia patrzącego lub od jego świadomości. Kiedy oglądam zdjęcia w magazynach, dociera do mnie, że mimo wszystko trochę się starzeję.
Bohaterowie i bohaterki zaczynają zdawać się zbyt młodzi, ale nie przejmujmy się, Dee. Jutro odzyskamy młodość. Właśnie przyszłam ci to oznajmić. Zrobimy sobie wolne popołudnie i wieczór i przewietrzymy nasze dawne czasy. Wszystkie po kolei. Będziemy spacerować po wiosennych polach i przez stare lasy pełne paproci. Zobaczymy dawne, znajome miejsca, które tak bardzo kochałyśmy. I wzgórza, gdzie ponownie spotkamy nasze dawne czasy. Jak wiesz, wiosną wszystko jest możliwe. Przestaniemy się czuć odpowiedzialnymi matkami i będziemy roztrzepane, o co nadal podejrzewa nas pani Lindę w swym wielkodusznym sercu. Nie ma skąd czerpać radości, jeśli jest się stale rozsądnym, Diano.
Ojej, ależ mi się podoba to, co mówisz. Bardzo chciałabym, ale...
Nie zgadzam się na żadne ale. Wiem, że martwisz się o to, kto przygotuje kolację.
Nie całkiem. Ania Cordelia potrafi równie dobrze jak ja poradzić sobie z tym obowiązkiem, mimo że ma dopiero 11 lat,
oświadczyła dumnie Diana.
I tak miała się tym zająć, gdyż wybierałam się na spotkanie charytatywne, ale nie pójdę. Za to wybiorę się z tobą na wycieczkę. Będę miała wrażenie, że moje marzenia się spełniają.
Wiesz, Aniu, że często wieczorem udaję, że znów jesteśmy małymi dziewczynkami.
Wezmę dla nas kolację.
A zjemy ją w ogrodzie Hester Gray. Mam nadzieję, że on wciąż istnieje.
Ech, ja też,
powiedziała z powątpiewaniem Diana.
Nie byłam tam od wyjścia za mąż. Ania Cordelia chodzi sporo po okolicy, ale zawsze ją proszę, żeby nie oddalała się zbytnio od domu. Uwielbia włóczęgi po lasach. I pewnego dnia, kiedy skrzyczałam ją zamówienie do siebie w ogrodzie, odparła, że przecież nie mówi do siebie, ale do duszków kwiatów. Pamiętasz ten serwis herbaciany dla lalek w różane pączki, który przysłałaś jej na 9 urodziny? Nie brakuje w nim nawet jednej filiżanki. Bardzo o niego dba. Używa go tylko wtedy, kiedy na podwieczorek zaprasza trójkę zielonych ludzików. Nie udało mi się wyciągnąć z niej, kogo tak określa. Muszę ci powiedzieć, Aniu, że pod pewnymi względami jest o wiele bardziej podobna do ciebie niż do mnie.
Prawdopodobnie nadanie dziecku imienia pociąga za sobą dużo poważniejsze konsekwencje niż można pomyśleć. Nawet Szekspirowi nie przyszło to do głowy. Nie zwalczaj fantazji ani Cordelii, Diano.
Żal mi dzieci, którym nie wolno spędzić kilku lat w krainie czarów. A Olivia Sloan jest teraz nauczycielką, rzekła Diana z powątpiewaniem. Wyobraź sobie, że ma licencjat i podjęła się pracy w szkole na rok, aby mieszkać blisko matki. Twierdzi, że dzieci należy wdrożyć do stawiania czoła rzeczywistości.
Czy naprawdę dożyłam chwili, kiedy w twoim głosie słychać sloanowatość, Diana Wright?
Nie, nie, nie. Nie lubię jej ani trochę. Ma takie okrągłe, wytrzeszczone, niebieskie oczy, jak cały ten jej klan. Nie mam nic przeciwko marzeniom ani Cordeli. Są tak piękne, jak kiedyś twoje, a życie samo zmusi ją do stawiania czoła rzeczywistości.
Świetnie, a więc wszystko ustalone. Przyjdź na zielone wzgórze koło drugiej. Napijemy się wina z czerwonej porzeczki, które Maryla znowu produkuje, mimo tego, co mówią pastor i pani Lindę. A wtedy poczujemy jeszcze intensywniej diabelski nastrój.
Czy pamiętasz dzień, w którym mnie upiłaś tym winem?
Zachichotała Diana, która nie miała nic przeciwko diabelskiemu nastrojowi sugerowanemu przez Anię. Każdy, kto znał Anię, wiedział, że jej intencje nie mają nic wspólnego z szatanem. Po prostu taki miała sposób wyrażania się.
Spędzimy uroczy dzień na wspominkach, Diano. Teraz jednak nie zatrzymuję cię dłużej. Oto Fred nadjeżdża powozem. Masz śliczną sukienkę. Fred zmusił mnie do tego zakupu na wesele. Raczej nas na to nie stać, bo przecież postawiliśmy nową stodołę, ale on się uparł, że nie pozwoli, żeby jego żona wyglądała jak biedna sierota w towarzystwie, gdzie wszyscy będą wystrojeni jak nigdy w życiu. Czy nie jest to typowe dla mężczyzny?
O, zupełnie jakbym słyszała panią Elliot z Glen, zganiła ją Ania. Strzeż się przed rozwijaniem tej tendencji. Czy chciałabyś żyć w świecie bez mężczyzn?
O, to byłoby straszne,
przyznała Diana.
Tak, tak, Fred, już idę. O, w porządku. Do jutra w takim razie, Aniu.
W drodze powrotnej Ania zatrzymała się przy źródełku leśnej boginki. Bardzo lubiła ten stary strumyk. Wytężała słuch, aby usłyszeć dźwięk dziecięcego śmiechu, który pozostał w przepływającej wodzie i teraz zdawał się do niej powracać. Swoje dawne sny widziała odzwierciedlone w czystej wodzie źródełka, stare przysięgi i szepty. Strumyk zachował je i teraz mruczał, przypominając o nich, ale nie słyszał ich nikt oprócz niej i mądrych starych świerków z lasu strachów. Rozdział drugi.
Cóż za uroczy dzień, specjalnie dla nas, powiedziała Diana. Obawiam się jednak, że to jedyny taki moment, gdyż jutro zanosi się na deszcz.
Nie przejmuj się. Dziś skorzystamy z jego urody, nawet jeżeli jutro nie zobaczymy słońca. Dzisiaj możemy cieszyć się swoją przyjaźnią, mimo iż jutro nie będziemy już razem.
Popatrz na długie, złotozielone wzgórze i dolinki pokryte błękitną mgiełką. To wszystko jest nasze, Diano. Nic nie szkodzi, że to najdalej położone wzgórze jest zapisane na nazwisko Abnera Sloana. Dzisiaj należy do nas. Wiatr wieje z zachodu. Zawsze czuję głód przygód, gdy wieje zachodni wiatr. Odbędziemy wspaniałą, wspólną włóczęgę.
I tak się stało. Udały się do wszystkich dawnych, ukochanych zakątków. Na dróżkę zakochanych, do lasu strachów, do fiołkowej doliny, na brzozowy przesmyk, do jeziora lśniącej toni. Tu i ówdzie dostrzegły pewne zmiany. Niewielki pierścień młodych brzózek, gdzie kiedyś bawiły się w dom, rozrósł się teraz w wielkie drzewa. Brzozowy przesmyk, dawno nieużywany, zarósł. Jezioro lśniącej toni całkowicie zniknęło, pozostawiając jedynie wilgotną, porośniętą mchem zapadlinę. Ale fiołkowa dolina błękitniała od fiołków, a młodziutka jabłonka, którą kiedyś Gilbert odkrył w głębi lasu, rozrosła się w olbrzymie drzewo, które teraz całe było pokryte drobnymi pączkami kwiatów ze szkarłatną końcówką. Spacerowały z odkrytymi głowami. Włosy Ani nadal połyskiwały jak polerowany machoń, a Diany błyskały czernią. Wymieniały radosne, pełne zrozumienia, ciepłe i przyjazne spojrzenia. Chwilami spacerowały w milczeniu. Ania zawsze utrzymywała, że dwie osoby tak bliskie sobie jak ona z Dianą są w stanie wyczuwać swoje myśli. Czasami urozmaicały rozmowę wspomnieniami.
Czy pamiętasz dzień, kiedy zarwał się pod tobą dach kurnika Cobbów na Tory Road? A pamiętasz, jak skoczyłyśmy na ciotkę Józefinę? A nasz klub powieściowy? A odwiedziny pani Morgan, którą przyjmowałaś z nosem pofarbowanym na czerwono? Czy pamiętasz, jak dawałyśmy sobie sygnały z okien, używając do tego świeczek? A cudowne wesele panny Lawendy i błękitne kokardy Charlotty. I jeszcze stowarzyszenie na rzecz ulepszania Avonlea.
Miały wrażenie, że nadal słyszą wybuchy własnego śmiechu, którego echo przywracało minione lata. Stowarzyszenie zmarło spokojną śmiercią wkrótce po zamążpójściu Ani.
Nie potrafili go utrzymać przy życiu, Aniu. Młodzież w Avonlea jest zupełnie inna niż za naszych czasów.
Nie mów tak, jakby nasze czasy się zakończyły, Diano. Mamy dopiero 15 lat i pokrewne dusze. Powietrze nie tylko jest przepełnione światłem, ono jest samym światłem. Myślę, że udało mi się już rozwinąć skrzydła.
Ja też tak się czuję.
Diana zapomniała, że tego ranka waga ujawniła, że przekroczyła 75 kilogramów.
Często marzę, żeby zmienić się na krótki moment w ptaka. Jakie to musi być cudowne unosić się w powietrzu.
Dokoła nich roztaczało się niezwykłe piękno. Nieoczekiwane odcienie błyskały pośród ciemnych lasów i zachęcały do dalszego spaceru. Wiosenne słońce przesiewało się przez młode, zielone listki. Wszędzie słychać było radosne trele. Co róż pojawiały się drobne zagłębienia, jakby wypełnione płynnym złotem. Zza każdego zakrętu dobiegał ich nowy, świeży wiosenny zapach. Korzenny paproci, balsamiczny jodeł, świeżo przeoranych pól.
Przechodziły drogą osłoniętą kotarami kwitnącej dzikiej wiśni, trawiastym polem pełnym drobnych świerków, które dopiero rozpoczynały swe życie i wyglądały jak elfy pośród trawy. Mijały strumyki jeszcze nie dosyć szerokie, aby wyskoczyć ze swego koryta, śniadki pod jodłami, zwinięte młode paprocie i brzozę, z której jakiś wandal oderwał w kilku miejscach białą osłonkę, ukazując przebarwienia kory pod spodem. Ania tak długo patrzyła na jej kibić, że aż zdziwiła Dianę. Ta nie dostrzegała jak Ania przebarwień, od najczystszej kremowej bieli poprzez wytworne złote tony ciemniejące i ciemniejące, aż do wewnętrznej warstwy ujawniającej najgłębsze bogactwo brązów, jakby sugerując, że wszystkie brzozy wyglądające jak chłodne panienki kryją w środku ciepło zabarwione uczuciem.
Prastary ogień ziemi w ich sercach, mruknęła Ania.
I wreszcie po przejściu małego leśnego wąwozu, jesienią zawsze pełnego muchomorów, odnalazły ogród Hester Gray. Nie był prawie wcale zmieniony. Nadal pachniał słodko tymi samymi kwiatami. Było tam pełno czerwcowych lilii, jak Diana nazywała narcyzy. Rząd wiśni nieco się postarzał, ale obecnie pozostawały w śnieżnobiałym rozkwicie. Można było odnaleźć centralną aleję różaną i starą groblę białą od kwiatów truskawki, niebieską od fiołków i zieloną od młodych paprotek. Piknikową kolację zjadły w kącie ogródka, siedząc na omszałych kamieniach. Za nimi znajdował się krzewy bzu, który rozciągał purpurowe kiści w nisko wiszącym słońcu. Obie wygłodniały i z apetytem konsumowały przygotowane przez siebie smakołyki.
Ależ wszystko nabiera dodatkowego smaku, gdy jemy w takim otoczeniu,
westchnęła z zadowoleniem Diana.
To twoje ciasteczko czekoladowe, Aniu. Cóż, trudno dobrać właściwe słowa, by je opisać. Koniecznie musisz dać mi przepis, na pewno zachwyci Freda. Jemu los sprzyja, obojętnie co je, pozostaje szczupły. A ja ciągle powtarzam sobie, że przestanę jeść ciasto, ponieważ z roku na rok coraz bardziej od niego tyję. Strasznie się boję, żeby się nie roztyć jak ciotka Sara. Była tak gruba, że nie mogła sama się podnieść. Musiano ją ciągnąć do pionów kilka osób. Ale jak widzę twoje ciasto lub to serwowane wczoraj wieczorem na przyjęciu, ulegam. Zresztą przecież obraziliby się, gdybym nie jadła.
Dobrze się bawiłaś?
O tak, do pewnego momentu. Ale potem wpadłam w szpony kuzynki Freda, Henriety. Jest zachwycona, kiedy znajdzie słuchacza, któremu może opowiedzieć o wszystkich swoich przypadłościach i sensacjach w trakcie ich przechodzenia i jak niewiele brakowało, a pękłby jej wyrostek robaczkowy, gdyby w porę go nie usunięto. Założyli mi 15 szwów. Och, Diano, jak się nacierpiałam. No, przynajmniej ona się dobrze ubawiła, aczkolwiek moim kosztem. Prawdą jest, że się nacierpiała, więc nic dziwnego, że korzysta z przyjemności, jaką daje jej teraz opowiadanie o tych przeżyciach. Jim był taki śmieszny. Nie wiem jednak, czy podobało się to Mary Alice.
Jeden malutki kawałeczek, skoro i tak przyjdzie ponieść karę. Mały kawałek chyba nie zrobi różnicy. Więc wracając do sprawy, o to, co powiedział, że wieczorem przed weselem tak straszliwie się bał, że prawie był gotów wsiąść do pociągu i uciec na statek. Oświadczył, że wszyscy panowie młodzi zawsze tak się czują. Może nie każdy się do tego przyznaje. Chyba nie przypuszczasz, żeby Gilbert i Fred też odczuwali coś podobnego, co Aniu?
Jestem pewna, że nie.
To samo powiedział Fred, kiedy go zapytałam. Powiedział, że bał się tylko jednej rzeczy, że jak Rose Spencer w ostatniej chwili zmienię zdanie. Ale jestem przekonana, że trudno odgadnąć, co naprawdę myśli mężczyzna. Teraz już nie ma sensu się tym martwić. Ach, jak przyjemnie spędziłyśmy to popołudnie. Na nowo przeżyłyśmy tyle szczęśliwych chwil. Jaka szkoda, że musisz już jutro jechać, Aniu.
A czy ty nie mogłabyś przyjechać któregoś dnia latem do Złotego Brzegu Diano? Zanim przez jakiś czas nie będę w stanie przyjmować gości.
Z wielką przyjemnością, ale latem chyba nie zdołam się wyrwać z domu. Zawsze jest tyle roboty.
Wreszcie przyjedzie Rebecca Dew, z czego bardzo się cieszę i obawiam się, że ciotka Mary Maria także sugerowała to Gilbertowi. Prawdę mówiąc, ani jemu, ani mnie nie zależy zbytnio na jej towarzystwie, ale to krewna i nie wypada odmówić.
Być może wpadnę do ciebie zimą. Chciałabym znów zobaczyć Złoty Brzeg. Masz uroczy dom, Aniu, i uroczą rodzinę.
Złoty Brzeg jest milutki i teraz już go kocham, ale kiedyś myślałam, że nigdy go nie zaakceptuję. Na początku, po przeprowadzce, byłam wściekła. Nienawidziłam tego miejsca za wszystkie jego zalety. Obrażały mój wymarzony dom. Pamiętam, jak powiedziałam ze smutkiem do Gilberta, kiedy go opuszczaliśmy. Nigdzie nie będziemy tak szczęśliwi jak tutaj. Przez jakiś czas pozwalałam sobie na luksus tęsknoty, a potem powoli zaczęłam przyzwyczajać się i nabierać sentymentu do nowego miejsca, choć starałam się to zwalczać. Naprawdę. Ale wreszcie musiałam się poddać i przyznać, że kocham Złoty Brzeg. I od tej pory wciąż nabieram do niego coraz więcej sentymentu. Nie jest zbyt stary. Zbyt stare domy przygnębiają. I nie jest za nowy. Zbyt nowoczesne są niewyrobione. A ten jest w sam raz. Uwielbiam każdy jego kąt. Wszystkie mają jakieś wady, lecz także zalety. Coś, co odróżnia je od innych. Nadaje osobowość. Uwielbiam te wspaniałe drzewa przy trawniku. Nie mam pojęcia, kto je zasadził, ale za każdym razem, gdy wchodzę na górę, zatrzymuję się na półpiętrze, gdzie, jak wiesz, znajduje się to urocze okienko z szerokim siedzeniem na parapecie. I siadam tam. Wyglądam przez moment i mówię: niech Bóg błogosławi człowieka, który zasadził te drzewa, obojętnie kim był. W gruncie rzeczy mamy może zbyt wiele drzew wokół domu, ale nie zrezygnujemy nawet z jednego. To zabrzmiało jak słowa Freda. Uwielbia tę wielką wierzbę na południe od naszego domu. Zasłania widok z okien salonu i powtarzam mu o tym ustawicznie, a on odpowiada: czy chcesz przez to powiedzieć, że dla widoku byłabyś skłonna ściąć takie piękne drzewo? Tak więc wierzba pozostaje nietknięta, a ponieważ jest urocza, dlatego właśnie nazwaliśmy nasz dom farmą samotnej wierzby. Bardzo podoba mi się nazwa Złoty Brzeg, to takie miłe określenie. To właśnie powiedział Gilbert. Nieźle się bawiliśmy, starając się znaleźć nazwę. Próbowaliśmy kilkunastu, ale żadna nie pasowała. Ale kiedy wpadliśmy na Złoty Brzeg, wiedzieliśmy od razu, że ta nazwa jest trafna. Cieszę się, że mamy duży, przestronny dom. Taki jest nam potrzebny przy dużej rodzinie. Dzieci także go uwielbiają, mimo że są jeszcze małe. To takie aniołeczki. Diana ukroiła sobie następny kawałek ciasta czekoladowego. Myślę, że moje dzieci są ładne, ale twoje mają w sobie coś nadzwyczajnego. A te twoje bliźniaczki, ich zazdroszczę ci najbardziej. Zawsze marzyłam o bliźniętach. Cóż, nie udało mi się uchronić przed bliźniętami, to moje przeznaczenie. Ale jestem rozczarowana, że moje córeczki nie wyglądają identycznie. Zupełnie nie są do siebie podobne. Chociaż Nan jest ładna, z brązowymi włosami, piwnymi oczami i uroczą cerą. Dee to ulubienica ojca, ponieważ ma zielone oczy i rude włosy. Rude, kręcone włosy. Shirley to oczko w głowie Susan. Bardzo długo po jej urodzeniu chorowałam i to ona się nim zajmowała. Teraz mam wrażenie, że uważa go za własnego synka. Nazywa go swoim małym brązowym chłopczykiem i straszliwie rozpieszcza. A jest nadal tak malutki, że wymaga zaglądania do pokoju, żeby sprawdzić, czy się nie rozkopał i ponownie go opatulić. Powiedziała zazdrośnie Diana. Jack ma 9 lat, jak wiesz, i już nie chce, bym go traktowała jak malucha. Twierdzi, że jest na to zbyt duży, a ja tak bardzo to lubiłam. Bardzo bym chciała, żeby dzieci nie dorastały tak szybko. Żadne z moich dzieci nie doszło jeszcze do tego etapu, chociaż zauważyłam, że od kiedy Jem zaczął chodzić do szkoły, nie chce trzymać mnie za rękę, kiedy przechodzimy przez wioskę. Ale zarówno on, jak i Walter i Shirley domagają się, żebym kładła ich do łóżka. Walter traktuje to jako rytuał, z którego nie zrezygnuje.
Ty jeszcze nie musisz martwić się z powodu ich planów na przyszłość. Wyobraź sobie, że Jack szaleje na punkcie wojska i chce być żołnierzem, jak dorośnie. Wyobraź sobie.
Nie martwiłabym się tym. Zaraz zamarzy mu się coś całkiem innego i zapomni o wojsku. Wojna jest sprawą przeszłości. Jem marzy o zostaniu marynarzem jak kapitan Jim, a Walter chciałby być poetą. Nie jest podobny do pozostałych, ale wszyscy kochają drzewa i uwielbiają bawić się w dolinie, małej dolince tuż obok Złotego Brzegu ze ścieżkami i strumieniem. Bardzo zwykłe miejsce. Zagłębienie dla innych, ale dla nich kraina czarów. Wszyscy mają jakieś wady, ale są razem nieźli i na szczęście panuje wśród nich miłość. Cieszę się na myśl, że jutro o tej porze będę z powrotem w Złotym Brzegu. Będę opowiadać moim dzieciaczkom bajki na dobranoc i chwalić Susan z powodu jej kalceolarii i paprotki. Susan ma dobrą rękę do paprotek. Nikt nie umie hodować ich jak ona. Zupełnie uczciwie mogę komplementować jej paprotki ponad niebiosa, ale kalceolarie, Diano, nie uważam ich za kwiaty, ale nie chcę ranić uczuć Susan, mówiąc jej to. Zawsze jakoś z tego wybrnę. Opatrzność jeszcze mnie nie zawiodła. Susan jest taka kochana. Nie wiem, co bym bez niej zrobiła. A pamiętam, że kiedyś nazwałam ją outsiderem. Tak przyjemnie jest myśleć o powrocie do domu. Ach, lecz mimo to ze smutkiem wyjeżdżam z Zielonego Wzgórza. Tak tu pięknie, z Marylą i tobą. Nasza przyjaźń pozostaje cudowną rzeczą, Diano.
Tak, zawsze chcę to powiedzieć, a nie umiem mówić takich rzeczy jak ty, Aniu. Ale dotrzymałyśmy naszych starych, uroczystych przysiąg i obietnic, prawda?
Zawsze. I zawsze ich będziemy dotrzymywać.
Ania chwyciła Dianę za rękę. Siedziały długo w milczącym porozumieniu. Długie wieczorne cienie kładły się na trawach i kwiatach, a zieloność objęła łąki w oddali. Słońce zachodziło. Szaroróżowe cienie nieba pogłębiały się i bladły za drzewami. Wiosenny półmrok ogarnął ogród Hester Gray, gdzie nikt nigdy nie spacerował. Rudziki dekorowały wieczorne powietrze fletopodobnym pogwizdywaniem. Wielka gwiazda pojawiła się nad białymi wisienkami.
Pierwsza gwiazda to zawsze cud,
rozmarzyła się Ania.
Mogłabym siedzieć tu całe wieki,
wtórowała jej Diana.
Z żalem myślę o powrocie.
Ja też.
Ale przecież tylko udawałyśmy, że mamy po 15 lat. Musimy pamiętać o naszych rodzinach. Ależ te bzy pachną. Czy przyszło ci kiedykolwiek do głowy, Diano, że w zapachu kwitnących bzów jest coś niecałkiem przyzwoitego?
Gilbert śmieje się, kiedy o tym mówię. Też je bardzo kocha, ale ja mam zawsze wrażenie, że pamiętają one o jakiejś tajemnicy. Bardzo słodkiej tajemnicy.
Ich zapach jest za mocny do domu. Zawsze tak uważałam.
Diana podniosła talerz z resztą ciasta czekoladowego, popatrzyła nań z tęsknotą, potrząsnęła głową i włożyła do koszyka z wyrazem wielkiej godności osobistej i poświęcenia na twarzy.
Czyż nie byłoby to śmieszne, Diano, gdybyśmy teraz w drodze do domu spotkały nasze własne 15-letnie osóbki biegnące dróżką zakochanych?
Dianę przejęły ciarki.
Nie, nie przypuszczam, żeby to było śmieszne, Aniu. Ojej, nie zauważyłam, że się tak ściemniło. Przyjemnie robi się różne rzeczy przy świetle dziennym, ale...
Szły w ciszy spokojnie do domu przy świetle zachodu rozpalonym nad starymi wzgórzami, a w ich sercach płonęły dawne, gorące uczucia. Rozdział trzeci. Ania zakończyła tydzień pełen przyjemności, zanosząc rankiem następnego dnia kwiaty na grób Mateusza, a po południu wsiadła w Carmody do pociągu jadącego do domu. Przez jakiś czas rozmyślała o wszystkich ukochanych miejscach, jakie pozostawiła za sobą, a następnie jej myśli pobiegły w kierunku tego, co czekało na nią u końca podróży. Jej serce śpiewało cały czas, ponieważ już wracała do swego radosnego domu, gdzie każdy, kto przeszedł przez próg, wiedział, że jest w mieszkaniu przepełnionym śmiechem, ze srebrnymi kubeczkami, zdjęciami i niemowlętami, cennymi istotkami o kręconych włosach i pulchnych kolankach. Do domu, gdzie serdecznie ją witają wszystkie pokoje, gdzie cierpliwie czekają na nią krzesła i suknie w szafie, gdzie zawsze czci się wielkie rocznice i zachowuje szeptane do uszek sekrety.
Cudownie jest wracać do domu,
myślała, wyciągając z kieszeni pewien list od małego synka, z którego śmiała się radośnie poprzedniego wieczoru, czytając go z dumą mieszkańcom Zielonego Wzgórza. Pierwszy list od jej dziecka. Całkiem zgrabnie sformułowany, jak na siedmiolatka, który zaledwie od roku uczęszczał do szkoły, choć ortografia Gemma daleka była od poprawnej, a w jednym rogu znajdował się kleks.
Dee płakała całą noc, ponieważ Tommy i Dew powiedział, że spali jej lalkę w ognisku. Susan opowiada nam śliczne bajki wieczorem, ale to nie to samo, co ty, mamusiu. Pozwoliła mi pomóc siać kwiatki wczoraj wieczorem.
Jakże mogłam być szczęśliwa z dala od nich przez cały tydzień?
Pomyślała przejęta wyrzutami sumienia kasztelanka Złotego Brzegu.
Jak cudownie, że wyszedłeś po mnie na stację!
Ucieszyła się, wysiadając z pociągu w Glen St. Mary prosto w ramiona męża. Nie wiedziała, czy Gilbert wyjdzie po nią na dworzec. Stale ktoś umierał lub się rodził, ale powrót do domu bez niego wydawał się ani niemożliwy. Miał na sobie przyjemny, nowy, jasnoszary garnitur.
Bardzo się cieszę, że włożyłam tę falbaniastą, beżową bluzkę do brązowej garsonki, mimo że pani Linda uznała, że szaleństwem jest ubierać się tak na podróż. W przeciwnym wypadku nie wyglądałabym tak ładnie dla Gilberta.
Złoty Brzeg przywitał ich pełną iluminacją radosnych japońskich latarenek zwieszających się z werandy. Ania pobiegła radośnie ścieżką, wzdłuż której rosły narcyzy.
Złoty Brzegu, wróciłam! Krzyknęła.
Nagle wszyscy ją otoczyli, śmiejąc się, krzycząc i gestykulując, a w tle uśmiechała się Susan Baker. Dzieci trzymały w rączkach bukiety, specjalnie dla niej, nawet dwuletni Shirley.
Och, jakie śliczne powitanie! Cały Złoty Brzeg wygląda na szczęśliwy. Jak cudownie, że rodzina wita mnie z taką radością.
Jeżeli jeszcze kiedyś sobie pojedziesz, mamusiu,
powiedział Jem z powagą,
pójdę do szpitala i dam sobie wyciąć wyrostek robaczkowy. Jak to zrobisz?
Zapytał Walter.
Cii.
Jem porozumiewawczo szturchnął Waltera i tajemniczo wyszeptał.
Wiem, że to boli, ale chcę nastraszyć mamusię, żeby już więcej nie wyjeżdżała.
Ania chciała zrobić setki rzeczy naraz. Przytulić każdego, wybiec w zmierzch i zebrać stokrotki, które kwitły wszędzie w Złotym Brzegu. Podnieść małą, zniszczoną laleczkę z dywanu. Usłyszeć wszystkie ploteczki i nowiny, gdyż każdy pragnął coś jej opowiedzieć. I to, jak Nan wepchnęła sobie do nosa zakrętkę od wazeliny, kiedy doktor był poza domem, a Susan nie wiedziała, co zrobić.
Zapewniam panią, pani doktorowo kochana, przeżyłam to strasznie.
I jak krowa pani Judowej Palmer połknęła 57 gwoździ i trzeba było sprowadzić weterynarza z Charlottetown. Jak roztargniona pani Fennerowa Douglas stawiła się w kościele z gołą głową. Jak tatuś wykopał wszystkie dmuchawce z trawnika.
A między nami mówiąc, co do niemowlaków, pani doktorowo kochana, to przyjął urodziny 8, kiedy pani była w podróży.
Jak pan Top Flag pofarbował sobie wąsy, a przecież jego żona zmarła zaledwie 2 lata temu. Jak Rose Maxwell z Harbour Head porzuciła Jima Hudsona z Upper Glen, a on wysłał jej rachunek za wszystko, co jej dotychczas kupił. Jak wielka liczba osób stawiła się na pogrzebie pani Amasowej Warren. Jak kotu Cartera flaga ktoś wygryzł kawał ciała u nasady ogona. Jak znaleziono Shirley'a w stajni stojącego pod jednym z koni.
Pani doktorowo kochana, po tym przeżyciu nigdy nie wrócę do siebie.
Jak niestety okazało się, że śliwka węgierka choruje na zarazę.
Jak Dee przez cały dzień śpiewała: mamusia wraca dzisiaj, na melodię znanej piosenki. Jak Joemu Rhysowi przytrafiło się zezowate kociątko, ponieważ przyszło na świat z otwartymi oczami. Jak Jem usiadł przypadkowo na lep na muchy, zanim włożył spodnie. I jak Shrimp wpadł do beczki z deszczówką.
Prawie utonął, pani doktorowo, kochana, ale na szczęście doktor usłyszał jego piski w samą porę i wyciągnął go za tylne nogi.
Co oznacza w samą porę, mamusiu?
Wydaje się, że nie pozostawiło to żadnych śladów, powiedziała Ania, gładząc błyszczące czarno-białe kształty zadowolonego kociaka o wielkich szczękach, który mruczał na krześle w świetle kominka. Prawdę mówiąc, siadanie na jakimkolwiek krześle w Złotym Brzegu nie było bezpieczne. Najpierw trzeba było upewnić się, czy nie zajmuje go jakiś kot. Susan, która nie przepadała za kotami, przysięgała, że musiała nauczyć się je lubić w samoobronie. Co do Shrimpa, Gilbert nazwał go tak rok temu, kiedy Nan przyniosła nieszczęsne wychudzone kocie ze wsi, gdzie je torturowali chłopcy. I to imię wówczas pasowało do niego, chociaż teraz już nie bardzo było odpowiednie.
Ale, Susan, co się stało z Gogiem i Magogiem? Mam nadzieję, że nikt ich nie stłukł.
Nie, pani doktorowo, kochana, wykrzyknęła Susan, rumieniąc się ze wstydu i wybiegła z pokoju.
Powróciła szybko z dwoma pieskami z porcelany, które zawsze sprawowały rządy na gzymsie kominka w Złotym Brzegu.
Zupełnie nie rozumiem, jak mogłam zapomnieć postawić je tu z powrotem przed pani przyjazdem. Widzi pani doktorowo, kochana, pani Charlesowa Day z Charlottetown odwiedziła nas dzień po pani wyjeździe, a wie pani, jak ona jest staranna i dokładna. Walter uznał, że powinien ją zabawiać i zaczął od pokazywania jej piesków.
Ten nazywa się God, a tamten My God.
Byłam przerażona, a jak spojrzałam na twarz pani Day, myślałam, że padnę. Wyjaśniłam najlepiej jak mogłam, gdyż nie chciałam, żeby uznała nas za rodzinę bałwochwalców, ale zdecydowałam odłożyć psy do szafki z porcelaną, aby nie było ich widać przynajmniej do czasu pani powrotu.
Mamusiu, kiedy wreszcie będziemy jeść kolację?
Zapytał żałośnie Jem.
Aż skręca mnie z głodu. Och, mamusiu, zrobiliśmy ulubione danie wszystkich.
My to zrobiliśmy, jak powiedziała pchła do słonia, skomentowała Susan. Uznaliśmy, że pani powrót powinien być uczczony w należyty sposób. Zaraz, a gdzie jest Walter? W tym tygodniu to on ogłasza gongiem posiłki.
Kolacja była prawdziwym świętem, a układanie dzieci rozkoszne. Susan pozwoliła Ani nawet położyć do łóżka Shirley'a, widząc, z jakim namaszczeniem za to się zabiera.
To nie jest zwykły dzień, doktorowo kochana, powiedziała uroczyście.
Żaden dzień nie jest zwykły. Każdy dzień ma w sobie coś, czym różni się od innych. Czy tego nie zauważyłaś?
Tak, to prawda, pani doktorowo kochana. Nawet w ubiegły piątek, gdy cały dzień padało i było tak nudno, okazało się, że na moim wielkim różowym geranium po raz pierwszy od 3 lat wreszcie pokazały się pączki. A czy zauważyła pani kalceolarie ogrodowe, pani doktorowo kochana?
Czy zauważyłam je? Nigdy w życiu nie widziałam ich w takim stanie. Jak udało ci się doprowadzić je do takiej formy?
O, udało mi się uszczęśliwić Susan, a wcale nie powiedziałam żadnej bujdy. Nigdy nie widziałam tych kwiatów w takim doskonałym stanie, dzięki niebiosom.
To wynik mojej stałej opieki i uwagi, pani doktorowo kochana. Jest jednak coś, o czym muszę z panią porozmawiać. Myślę, że Walter coś podejrzewa. Bez wątpienia któreś z dzieci z Glen coś mu powiedziało. Dzisiaj tak wiele dzieci jest zorientowanych w sprawach, które powinny pozostawać dla nich tajemnicą. Walter zapytał mnie pewnego dnia: Susan, czy niemowlęta są bardzo drogie? Byłam troszeczkę zaskoczona, pani doktorowo kochana, ale zachowałam rozsądek. Niektórzy uważają, że to luksus, ale w Złotym Brzegu uważamy, że to konieczność. Miałam do siebie pretensje, że na głos narzekałam na wygórowane ceny wszystkiego w sklepach w Glen. Obawiam się, że to zmartwiło chłopca. Ale jeżeli cokolwiek powie pani, pani doktorowo kochana, będzie pani przygotowana.
Doskonale sobie z tą sprawą poradziłaś, skomentowała z poważną miną Ania.
Czas najwyższy, żeby dowiedziały się, czego się spodziewamy.
Ale najlepsza chwila nadeszła, kiedy podszedł Gilbert, gdy tak stała przy oknie, przyglądając się mgle nadciągającej znad morza, ponad wydmami i portem oświetlonymi księżycem, do długiej, wąskiej doliny, na którą rozciągał się widok ze Złotego Brzegu. I gdzie wtulona była wieś Glen St. Mary.
Jakie to przyjemne wrócić do domu po ciężkim dniu pracy i zastać tu ciebie. Czy jesteś szczęśliwa, najwspanialsza z Ani?
Szczęśliwa.
Ania pochyliła się, by powąchać pąki jabłoni w wazonie, który Jem ustawił na toaletce. Czuła się otoczona miłością.
Kochany Gilbercie, cudownie było znów przez tydzień być Anią z Zielonego Wzgórza. Ale 100 razy lepiej jest wrócić tutaj, by ponownie stać się Anią ze Złotego Brzegu.
Rozdział 4.
Nie ma mowy,
powiedział doktor Blight tonem, który Jem doskonale zrozumiał. Jem wiedział, że nie ma szans przekonać taty, aby zmienił zdanie, albo żeby mama starała się go przekonać. Jasne było, że w tej kwestii mama i tata są tego samego zdania. Orzechowe oczy Jema pociemniały ze złości i rozczarowania, kiedy patrzył na swoich okrutnych rodziców. Patrzył tym bardziej rozgniewany, że byli tak obojętni na jego spojrzenia i dalej jedli kolację, jak gdyby nic się nie stało. Oczywiście ciotka Mary Maria zauważyła jego spojrzenia. Nic nie mogło umknąć jej żałobnemu, bladoniebieskiemu wzrokowi. Wydawało się jednakże, że spojrzenia Jema jedynie ją rozbawiły. Bertie Shakespeare Drew spędził całe popołudnie na zabawie z Jemem. Walter wybrał się do starego, wymarzonego domu, aby bawić się tam z Kennethem i Percy z Fordami, a Bertie Shakespeare powiedział Jemowi, że wszyscy chłopcy z Glen wieczorem udają się do portu zobaczyć, jak kapitan Bill Taylor robi tatuaż w postaci węża na ramieniu jego kuzyna Joe'ego Drew. On, Bertie Shakespeare, wybiera się tam, a czy Jem mógłby też z nim pójść? To byłaby taka frajda. Jem nabrał na to strasznej ochoty, ale niestety powiedziano mu, że to wykluczone.
Jest wiele powodów, powiedział tata. Zacząć trzeba od tego, że spacer do portu z tymi chłopcami to o wiele za daleko dla ciebie. Poza tym wrócą bardzo późno, a twoja pora na dobranoc to 8, synku.
Kiedy byłam dzieckiem, posyłano mnie do łóżka codziennie o 7.
Wtrąciła ciotka Mary Maria.
Musisz jeszcze trochę podrosnąć, zanim będziesz miał prawo wychodzić wieczorami z domu,
uzupełniła mama.
Mówiłaś to już w zeszłym tygodniu, wykrzyknął rozzłoszczony Jem. Już jestem starszy. Myślicie, że jestem maleństwem? Bertie idzie, a jest w moim wieku.
Tamtej okolicy panuje odra,
powiedziała ponuro ciotka Mary Maria.
Możesz się zarazić, James.
Jem nie znosił, kiedy zwracano się do niego James, co też ciotka robiła z wyraźną radością.
Chcę złapać odrę,
zamruczał buntowniczo. A potem, dostrzegłszy wzrok taty, opanował się. Tata nikomu nie pozwalał pyskować ciotce Mary Marii, której Jem nienawidził. Ciocia Diana i ciocia Maryla były takie kochane, ale ta ciotka, Mary Maria, pojawiła się jako zupełnie inny typ osobowości.
W porządku?
Powiedział wyzywająco, patrząc na mamę, by nikt nie mógł przypuścić, że mówi do ciotki Mary Marii.
Jeżeli nie chcecie mnie kochać, to nie musicie. Ale czy bylibyście zadowoleni, gdybym uciekł z domu i pojechał do Afryki polować na tygrysy?
W Afryce nie ma tygrysów, kochanie, powiedziała delikatnie mama.
W takim razie na lwy!
Byli zdecydowani nie traktować go poważnie, prawda? Oczywiście, i jeszcze śmiali się z niego. On im pokaże.
Nie możecie powiedzieć, że w Afryce nie ma lwów. Są ich miliony. Afryka jest pełna lwów.
Mama i tata tylko się uśmiechnęli, co zupełnie nie spodobało się ciotce. Nie można tolerować niecierpliwości dzieci.
A na razie,
powiedziała Susan, rozdarta między miłością do małego Jema wymieszaną ze współczuciem, a przekonaniem, że doktor i doktorowa mają absolutną rację, odmawiając mu prawa do wycieczki do portu z tą wiejską bandą wybierającą się do wiecznie pijanego starego kapitana Billa Taylora.
Oto twój piernik i bita śmietana, Jem, kochanie.
Piernik z bitą śmietaną był ulubionym deserem Jema, ale dzisiaj nie zadziałał i nie załagodził jego wzburzonego nastroju.
Nie chcę,
powiedział z obrażoną miną. Wstał i odszedł od stołu, a przy drzwiach odwrócił się, rzucając ostatnie zdanie sprzeciwu.
Nie idę do łóżka aż do 9, a kiedy dorosnę, nigdy nie będę chodził do łóżka. Będę siedział całą noc i to co noc. Dam sobie zrobić tatuaż na całym ciele. Będę najgorszy ze wszystkich złych ludzi. Zobaczycie.
Nie pójdę byłoby lepszą formą niż nie idę, kochanie, powiedziała matka.
Czyż są kompletnie pozbawieni uczuć?
Mam wrażenie, że nikt nie oczekuje mojej opinii, Aniu. Ale gdybym ja w dzieciństwie odezwała się w taki sposób do rodziców, zostałabym sprana na kwaśne jabłko,
powiedziała ciotka Mary Maria.
Wielka szkoda, że witki brzozowe są tak rzadko używane w niektórych domach.
To nie wina małego Jema,
rzuciła się z obroną Susan, widząc, że doktor i pani doktorowa nie mają zamiaru się odezwać.
Ale jeżeli Mary Marie Blight takie twierdzenie ma ujść na sucho, to ona, Susan, przedstawi jej swoją argumentację.
Bertie Shakespeare nakręcił go na ten pomysł, opowiadając, jaka to będzie świetna zabawa oglądać tatuowanie Johna Drew. Był tu całe przedpołudnie, wkradł się do kuchni i wziął najlepszą aluminiową patelnię, żeby używać jej jako hełmu. Twierdził, że bawią się w żołnierzy. Potem zrobili łodzie z dachówek i przemoczyli się do suchej nitki, puszczając je w strumieniu. Później skakali po podwórku przez co najmniej godzinę, wydając najdziwniejsze dźwięki i udając żaby. Żaby! Nic dziwnego, że mały Jem jest zmęczony i nie odpowiada za swoje słowa. To najgrzeczniejsze dziecko, jakie przytrafiło mi się doglądać. Nie jest rozgrymaszony.
Ciotka Mary Maria nie odpowiedziała nic, tak była zirytowana. Nigdy nie rozmawiała z Susan Baker podczas posiłków, zaznaczając w ten sposób dezaprobatę dla tolerowania Susan z rodziną przy stole. Ania i Susan omówiły to przed jej przyjazdem. Susan znalazła swoje miejsce i nigdy nie siadała ani nie planowała siadać z rodziną, kiedy w Złotym Brzegu byli goście.
Ale ciotka Mary Maria nie jest gościem, wytłumaczyła Ania.
To członek rodziny, zresztą podobnie jak ty, Susan. W końcu Susan poddała się, odczuwając skrywaną satysfakcję, że Mary Maria Blight przekona się, że Susan nie jest zwykłą dziewczyną do pomocy. Nie znała wcześniej ciotki, ale jej siostrzenica, córka siostry Matyldy, pracowała u niej w Charlottetown i zdała Susan pełne sprawozdanie na jej temat.
Nie mam zamiaru udawać przed tobą, Susan, że cieszy mnie perspektywa wizyty ciotki Mary Marii, szczególnie teraz, powiedziała szczerze Ania. Ale napisała do Gilberta, prosząc o zgodę na kilkutygodniową wizytę. A sama wiesz, jaki doktor jest w tych sprawach.
I ma absolutne do tego prawo, rzekła Susan żarliwie. Człowiek musi wspierać swoich krewnych, ale kilka tygodni? Doktorowo, kochana, nie chcę złowieszczyć, ale bratowa mojej siostry Matyldy przyjechała do niej na kilka tygodni i została 20 lat.
Nie przypuszczam, byśmy musiały bać się czegoś takiego, powiedziała Ania. Ciocia Mary Maria ma bardzo przyjemny domek w Charlottetown, ale podobno jest dla niej zbyt duży i czuje się samotna. Jej matka zmarła 2 lata temu, rozumiesz? Miała już 85 lat. Ciotka Mary Maria była z nią bardzo związana, więc teraz za nią tęskni. Starajmy się uprzyjemnić jej tę wizytę.